Iza Serafin, dzień dobry, a gościem Polskiego Radia Białystok jest Piotr Czeczot, asystent w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego Porównawczego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
My też będziemy dzisiaj sporo porównywać. No cóż, demokraci w szoku, republikanie w euforii. Co się tam zdarzyło? Skąd taka miażdżąca przewaga Donalda Trumpa? I cóż, trzeba to powiedzieć, niespodziewanie dotkliwa porażka Kamali Harris, skoro ta ich przedwyborcza walka była taka wyrównana do samego końca.
No, tu można zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, te negatywy związane z kandydaturą Kamali Harris, to znaczy jej wizerunek jako osoby, która prowadziła, została jej powierzona polityka migracyjna, to jeszcze na początku kadencji Joe Bidena. I ta polityka była oceniana krytycznie wobec kryzysu migracyjnego, który faktycznie dotknął Stany Zjednoczone, a z którym sobie Stany Zjednoczone się nie zmierzyły, a Kamala Harris była faktycznie twarzą tej polityki. Ona była również nazywana przez Amerykanów carycą granicy, tak? Wobec tego, że została jej powierzona ta cała polityka migracyjna.
Wyborcy nie zapominają tak szybko.
Tak, to prawda. Czyli pamięć widocznie nie była tak krótkotrwała, jakby się tego spodziewali demokraci w tym zakresie. No i można zwrócić uwagę na drugi negatyw związany z kandydaturą Kamali Harris, czyli jej dość krótka kampania wyborcza. Tak, ona miała 107 dni, co w perspektywie Stanów Zjednoczonych i kampanii w ogóle prezydenckich w Stanach Zjednoczonych jest bardzo krótkim czasem. Można sobie zwrócić uwagę, że Donald Trump tą kampanię nieoficjalnie, a później oficjalnie, tak naprawdę na ten wynik swój pracował od 2021 roku. On non-stop praktycznie uczestniczył w różnego rodzaju spotkaniach, wiecach wyborczych, wywiadach. Na ostatnim etapie również udzielał bardzo wielu dość kształtujących opinię społeczną wywiadów, chociażby takich jak to już ostatnia, ale prosta można powiedzieć, tak? Czyli wywiady w podcastach internetowych, czyli można powiedzieć uderzył w tą stronę taką popkulturową u Joe Rogana na przykład, tak? Czy zaangażowanie różnego rodzaju innych osób, które faktycznie kształtują opinię publiczną, natomiast troszkę w innym tego słowa znaczeniu, aniżeli klasycznie, tak? Czyli nie w tradycyjnym medialnym tego słowa znaczeniu, czyli nie w mediach, a raczej w mediach współczesnie popularnych, tak? Młodzieżowych można powiedzieć bardziej, czyli w podcastach, tak? W mediach, które kształtują świadomość młodego społeczeństwa również.
No i się mówi, że jednak ten zamach mu, cudzysłów tutaj, pomógł.
Tak, no i teraz właśnie są te pozytywy związane z kandydaturą Donalda Trumpa, czyli postać no, wyjątkowo charyzmatyczna, oceniana jako kontrowersyjna, a z drugiej strony jednoznacznie, to znaczy można go albo kochać, albo go nienawidzić, tak? To jest jedna z tego rodzaju postaci. Z drugiej strony to jest polityk, który, no to też ciekawostka, że Donald Trump jest drugim prezydentem w historii, któremu udało się w ogóle uzyskać powrót do Białego Domu po wcześniejszej prezydenturze, tak? Jest drugim w historii prezydentem, poprzedni taki przypadek mieliśmy w XIX wieku. No i tu mamy jeszcze oczywiście jego dość przez niektórych uznawane za zbyt stanowcze, czy zbyt pewne siebie opinie, tak, że on zakończy w kilka dni, czy w 24 godziny wojnę na Ukrainie, że on naprawi sytuację.
Tematy, gospodarka, czyli kieszenie jednak, bo Kamala Harris, demokracja, aborcja, to eksponowała, on jednak gospodarka, migracja.
Tak, mówi się, że Donald Trump uderzał w to, czego chcieli słyszeć Amerykanie, tak? Czyli dwa główne problemy się wysuwały tutaj na czoło. Mamy oczywiście na myśli politykę migracyjną, czyli kryzys związany z nielegalną imigracją, która ma miejsce w dużej mierze przez granicę z Meksykiem, tak? Czyli z południowej granicy Stanów Zjednoczonych. Druga kwestia to jest polityka finansowa, ale wewnętrzna w Stanach Zjednoczonych. Czyli można powiedzieć, Donald Trump uderzał w to poczucie, że Ameryka biednieje, Ameryka staje się związana inflacją, Ameryka staje się krajem, który w jakimś stopniu upodabnia się do krajów europejskich, co w tamtejszym rozumieniu jest czymś negatywnym, tak? W sensie finansowym, w sensie zadłużania państwa, w sensie osłabienia gospodarki amerykańskiej, tak?
No i ma mocny mandat i poważną władzę, no bo republikanie mają Biały Dom, Sąd Najwyższy już wcześniej, przewagę w Senacie, Izbie Reprezentantów, no władza niemal absolutna. No wiadomo, że cały świat czekał na rozstrzygnięcie tych wyborów, teraz się z tym oswaja, mnożą się różne scenariusze i też scenariusze dla Europy i Polski. Już wczoraj pojawiły się takie wytyczne dla Europy, między innymi tutaj w rozmowie Dnia Polskiego Radia Białystok, że Europa musi się teraz zmobilizować, wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Co to w praktyce może oznaczać?
Na pewno to tak jak pani redaktor wskazała, trzeba wspomnieć i przypomnieć, bo wybory wczorajsze wybory wtorkowe, tak, one nie były tylko i wyłącznie wyborami prezydenckimi, tak, ale również częściowo wyborami do Senatu, jak również wyborami do Izby Reprezentantów. Co to znaczy? W wyniku tego głosowania Donald Trump, czy republikanie ogólnie, można powiedzieć, czerwoni, jak to się mówi, ich kolorami nazywa w Stanach Zjednoczonych, dostali większość i w Senacie, i w Izbie Reprezentantów, oczywiście na fotelu prezydenckim, mają kontrolę tak naprawdę nad władzą ustawodawczą, nad władzą wykonawczą, a poniekąd, o ile można tak powiedzieć, w jakimś sposób ustanowili sobie w pewnym sensie kontrolę nad Sądem Najwyższym, aczkolwiek tu jest oczywiście, można powiedzieć, w cudzysłowie, tak, z tego względu, że wybrano takich sędziów, którzy ideologicznie służą.
A wróćmy do tej Europy. To znaczy co? No, nie sądzę, żeby to oznaczało, że Europa będzie teraz budować własną armię, ale co to znaczy, że Europa musi się zmobilizować?
No tu mamy przede wszystkim kwestię tego, że część polityków europejskich bardzo krytycznie oceniała wcześniej osobę Donalda Trumpa. Stąd pojawiały się liczne problemy i gimnastyka, można powiedzieć, współczesnych polityków, w tym polityków polskich, w zakresie tego, jak obecnie ukształtować swoją narrację do tego, żeby w jakiś sposób przykryć te przykre słowa, które padały.
Ale Trump, jak mówią, nie zapomina tak łatwo.
No i można z tego również wywodzić, że będzie tym politykom, którzy faktycznie rządzą na przykład czy w krajach europejskich, czy na przykład w Polsce, tak, którzy wypowiadali się bardzo jednoznacznie, a czasem bardzo, można nawet i powiedzieć wulgarnie, tak, w stosunku do osoby Donalda Trumpa, którym teraz będzie trochę trudniej nawiązać taką współpracę, tak?
Donald Trump deklarował też, że bardzo szybko zakończy wojnę na Ukrainie, konflikt na Bliskim Wschodzie. Teraz mówi, że to zajmie mu dobę. Nie wiadomo, czy od stycznia, kiedy będzie zaprzysiężony, czy od teraz to liczyć, więc to będzie to parę miesięcy. I w jaki sposób? Czy jest to w ogóle możliwe i co to oznacza dla Ukrainy? Czy to, że ona będzie musiała jakiś, w cudzysłowie, zgniły kompromis zawrzeć z Rosją?
No, Ukraina i Bliski Wschód to są na pewno dwa tematy geopolityczne, które są istotne z punktu widzenia i Europy, i również bezpieczeństwa Polski. Mówimy o konflikcie na Ukrainie, jest to konflikt za naszą bezpośrednią granicą. Natomiast Donald Trump faktycznie bardzo stanowczo wskazywał, że te konflikty zakończy bardzo szybko. On mówił wprost, że zadzwoni do Władimira Putina, ustali z nim warunki, tłumaczył, że nie powie nikomu, co
i znając go, to może tak zrobić.
Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że w jakiś sposób jest słowny. Wczoraj rozmawiał już na przykład może nie z Władimirem Putinem, ale z Benjaminem Netanyahu.
Do Putina może dzisiaj zadzwonić.
Z premierem Izraela. Więc podejmuje już pierwsze kroki w zakresie swojej polityki zagranicznej. Tak? Benjamin Netanyahu, który jest w dobrych relacjach z Donaldem Trumpem, on wskazywał, już i na portalu X wskazał, że wielki sojusz amerykańsko-izraelski będzie mógł się odnowić, a wobec tego możemy spodziewać się również wzmocnienia wsparcia dla chociażby Izraela, tak, w konflikcie na Bliskim Wschodzie.
I on zaczął działać już teraz.
Tak, można powiedzieć,
przed zaprzysiężeniem.
Przed zaprzysiężeniem, które oczywiście będzie miało miejsce pod koniec stycznia 2025 roku, po formalnym zakończeniu wyborów, po oczywiście głosowaniach elektorskich, które będą miały miejsce w grudniu. Natomiast na ten moment nie ma praktycznie żadnej wątpliwości, że to Donald Trump
zasiądzie. I tuż przed naszymi wyborami, co ta prezydentura oznacza dla Polski? No bo reakcje są skrajne, od załamania przez chłodne gratulacje, po euforię wręcz. I jak to może wpłynąć na wynik wyborów prezydenckich w Polsce, a wcześniej na dobór kandydatów? Bo o tym też się mówi. Sporo się uzależniało właśnie od tego, kto wygra wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych.
Tak, no tyle, to jest sytuacja ciekawa. W Stanach Zjednoczonych dziwią się, że w Polsce nie mamy jeszcze kandydatów na prezydenta w sytuacji, gdy wybory mamy w maju, wybory prezydenckie. Dla nich jest to coś niespodziewanego, bo już od lat się promuje pewne postaci w świecie politycznym na kandydata na prezydenta. W Polsce główne partie nie wskazały jeszcze tak naprawdę swoich kandydatów.
No, czekały.
Co również może być będzie miało na to wpływ prawdopodobnie stanowiska, które wyrażali ci potencjalni kandydaci o Donaldzie Trumpie. Trudno będzie prezydentowi z jakiegoś obozu politycznego, który bardzo krytycznie wypowiadał się, albo na przykład jego żona wypowiadała się bardzo krytycznie o Donaldzie Trumpie. Tu mówię na przykład o potencjalnym kandydacie Koalicji Obywatelskiej.
No tak, mówi, że już sobie trochę taka kandydatura już raczej odchodzi w cień.
Że są pewne sytuacje, to tu mówimy oczywiście o dość istotnych określeniach, tak, które padały w kierunku Donalda Trumpa z perspektywy na przykład żony Radosława Sikorskiego. To sobie można o tym doczytać. Natomiast kwestie osób, stanowisk, można powiedzieć, politycznych, które tak jak wspominałem wcześniej, gimnastykują się, żeby ukryć to, w jaki sposób wcześniej...
No, o ambasadorze też sporo się mówi Polski w Stanach Zjednoczonych. PiS też...
Tak, no tutaj dwie strony, można powiedzieć. Jedna strona bardziej się gimnastykuje, druga strona stara się Prawo i Sprawiedliwość, tak, okazać wielki sukces, tak, jako że... No, a Andrzej Duda chociażby też jakby wskazuje na dobre relacje z Donaldem
i nawet
Trumpem.
Mówi, że postara się sprowadzić, tu też cudzysłów oczywiście, Donalda Trumpa do Polski, co przed wyborami prezydenckimi w naszym kraju miałoby raczej niebagatelne znaczenie. Oczywiście to nie prowadziłby kampanii na rzecz jakiejś partii, ale miałoby to ogromne znaczenie, więc będzie to miało niewątpliwie wpływ na wynik naszych
teraz
wyborów.
Teraz ta karta, można powiedzieć, dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi wobec zwycięstwa Republikanów, wobec każdej władzy, każdego szczebla władzy w Stanach Zjednoczonych, ono jak najbardziej może mieć wpływ na bezpośrednią politykę w Polsce.
No cóż, przed nami niewątpliwie sporo emocjonujących i zaskakujących zdarzeń związanych z tym, co się właśnie wydarzyło za oceanem. A gościem Polskiego Radia Białystok był Piotr Czeczot z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Nie?